byli zborem przeznaczonym do celów zaszczytnych. Niedawno, w tamtym starym roku, spotkałem się z człowiekiem, który powiedział mi rzecz, która mnie niezwykle zasmuciła. Mówi, pewien człowiek z Pana kongregacji włożył na mnie ręce, pomodlił się o mnie, a ja nic nie czułem i nic się nie stało. Gdybyś takie coś usłyszał, nie byłoby ci smutno? Nic ci nie stało. Ja rozumiem, że żeby cokolwiek doświadczyć z Boga, trzeba się na Niego otworzyć. Trzeba w Niego uwierzyć. Trzeba zrobić pokory, trzeba upokorzyć się, trzeba uniżyć się, ażeby doświadczyć Bożej mocy i Bożej obecności, Bożego działania. Trzeba po prostu chcieć. Ale jeżeli zamkniesz się, jeżeli ktokolwiek zamknie się, nie mówię teraz o was, ale ktokolwiek zamknie się, to nawet Jezus mówił z namaszczeniem, a ci ludzie nic nie czuli. Nikt nie powie, że Jezus nie miał namaszczenia. Każde słowo, które wypowiedział, było namaszczone Duchem Świętym. A jednak byli ludzie jak kamienie. Po prostu nie czuli nic. Nie rozumieli nic. Nie odczuwali nic. Ale ja mówię o ludziach, którzy... Ale ja mówię o Kościele. To, czym jesteśmy zainteresowani. Żebyśmy doświadczali i przeżywali Boga tak, ażeby Boże życie mogło być w nas obecne. Ja chcę powiedzieć, że to, co wykonało się na krzyżu Golgoty dla nas, powinno być w nas, to powinno być naszym udziałem. To nie ma być tylko historia biblijna przeczytana przez człowieka, ale to musi być we mnie, bo to było dla mnie. Bo to było dla człowieka, bo to było dla ludzkości. To nie było dla nikogo innego, to było dla ludzkości. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Jezus Chrystus, jeżeli Jezus Chrystus chce być Panem tego Kościoła i chce być głową tej społeczności, jeżeli Jezusowi Chrystusowi zależy na tej społeczności, jeżeli Jezus Chrystus tą społeczność kocha, o jedną rzecz będzie zazdrosny. Nie pozwoli sobie na to, ażeby w tej społeczności nie było Jego życia. Będzie tego życia strzegł, będzie tego życia chronił i zrobi wszystko, ażeby to życie było. I nie musi nikogo się pytać, bo ma wszelką władzę, bo ma wszelką moc i ma wszelki autorytet. A żeby robić, co chce, a żeby to życie było. Jeżeli kocha jakąkolwiek społeczność, to chce, żeby ta społeczność była świadectwem, że On zmartwychwstał. Że On zmartwychwstał. A żeby tak było, to będzie dbał o to, będzie robił wszystko i posłuży się każdym jednym sposobem, a żeby to życie po prostu było. Powiem tylko jedną historię Starego Testamentu. Gdy jest Izrael, jest Egipt i Izrael. Jest moment, kiedy panuje wszechmocna śmierć w Egipcie. Kiedy pierworodni giną, kiedy są umarli, kiedy jest ciemność. W Izraelu jest życie i w Izraelu jest światło. I gdy tak sobie myślę, to żeby to światło w Izraelu było, i żeby to życie w Izraelu było, to Bóg nawet jest w stanie poświęcić cały inny naród. Jest w stanie poświęcić cały naród tylko po to, ażeby Jego naród, Jego lud miał światło, miał poznanie, miał objawienie i miał życie. Jest w stanie poświęcić cały jeden naród, ażeby to życie było. Dlaczego tak jest? I co chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć to, żebyśmy się zastanowili nad tym, że chodzimy do zboru, chodzimy do społeczności, śpiewamy Bogu pieśni, modlimy się do Boga, słuchamy Bożego Słowa, zwiastujemy Boże Słowo. Ale ja chcę powiedzieć, że jedna rzecz jest niezwykle ważna. Na tej ziemi jesteśmy po to, ażeby innym ludziom udowodnić, że Jezus żyje. Można napisać na ścianie, że Jezus żyje. Można napisać na ścianie, że Jezus żyje. Te dwa wyrazy są niezwykle ważne i niezwykle istotne, bo Jezus naprawdę żyje. Ja chciałbym tylko raz jeszcze przypomnieć, że Jezusowi chodzi o to, ażeby poprzez Jego Kościół świat poznał, że On żyje i że On zmartwychwstał. Że On żyje i że On zmartwychwstał. Bo Bóg jest Bogiem, który ożywia. I Jezus Chrystus wziął tą samą władzę od Ojca i ożywia tych, których chce. Bóg jest. Kiedy byłem w szpitalu i leżał tylko jeden człowiek ze mną. I żeśmy rozmawiali, to dla niego tam, czy Bóg istnieje, czy nie, dla niego to nie było istotne. Ale wielu ludzi na tej ziemi wolałoby, żeby Boga nie było. To, co w życiu zrobili, to kim są, to sami czują, że nie są w porządku. I dla nich oni woleliby, żeby Boga nie było. Bo gdzieś tam głęboko w swoim sercu są przekonani, że kiedyś przyjdzie dzień i za ich uczynki przyjdzie im zapłacić. Oni to wiedzą gdzieś tam, oni tłumią to w swoim sumieniu, ale oni wiedzą, że pewnego dnia, tak czy inaczej, przyjdzie im zapłacić za to, co w życiu powiedzieli, co w życiu uczynili. Oni po prostu to wiedzą. Ale Biblia mówi, że sam Bóg mówi, ale ja jestem. Bóg mówi, ja jestem. Byśmy mogli powiedzieć, że Bóg mówi, może byście chcieli ludzie, żeby mnie nie było. Ale w Biblii napisane jest, ja jestem. A jednak ja jestem. I dlatego, że jestem. I dlatego, że Bóg mówi ludziom, że ja jestem, to mówi po to, żeby zaczęli Boga się bać. Żeby zaczęli Boga się bać i zaczęli swoje życie porządkować. Do czego jesteśmy powołani? Żeby mieć ładny zbór, mieć ładny kościół i zgromadzić się, to wszystko jakieś tam może mieć znaczenie. Ale tak naprawdę jesteśmy powołani do tego na tej ziemi. Jesteśmy powołani do tego na tej ziemi. I raz jeszcze to powiem. Ażeby światu udowodnić, że Jezus żyje. Po to jesteśmy. Ale żeby udowodnić Jezusowi, światu, że Jezus żyje, to życie musi być w nas. To życie musi być w nas. Ja nie mówię niczego nowego. Ja właściwie powtarzam to. Ja już słynę z tego, że często powtarzam rzeczy. Nie ma sensu gnać naprzód i sięgać po wielkie rzeczy, jak mówi list do Hebrajczyków. Życie. Po prostu życie. Boże Słowo przemawia. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Historia młodzieńca z Nain. Pewnego dnia Jezus zbliża się do miejscowości. W tej miejscowości wynoszą wdowa, samotna kobieta i jedyny jej syn. Jest martwy. Jezus podchodzi do tego konduktu żałobnego, dotyka się noszy i to dziecko, ten chłopiec zostaje wskrzeszony z martwych i żyje. Bracia i siostry, co chciałbym powiedzieć? Można tą historię w różny sposób interpretować. Ale chcę powiedzieć, że Bóg zawsze był zazdrosny o to, ażeby w Jego ludzie było życie. W Jego ludzie, w Jego społeczności nie może być śmierci, nie może być umarłych, ale musi być życie. Chcę powiedzieć, Przygotuj się na to. Przygotuj się na to, że pewnego dnia Bóg przyjdzie do ciebie i dotknie twojego życia. I dotknie twojego życia w trosce o jedną rzecz, ażeby to życie było ożywione. Każde jedne nabożeństwo, modlitwa, zwiastowane Słowo Boże, prowadzenie uwielbiania, to jest coś, co ma ciebie podnieść. To nie jest dla tradycji, to nie jest dla zwyczaju, to nie jest dla religii, ale to jest w trosce o twoje życie, o twoje duchowe zdrowie, o twoje poznanie i twoje objawienie. To jest w trosce o twoją duchową kondycję, ażebyś był silny, żebyś był odważny, żebyś miał zwycięstwo w swoim życiu. Żebyś miał zwycięstwo w swoim życiu. Wiecie co? Słowo Boże, które jest zwiastowane, różne napomnienia, różne mowy, różne przyjawy działania Ducha Świętego. To są ci, którzy niosą. To są ci, którzy niosą. I wiecie, co jest dramatem? Że oni niosą kogoś, kto nie żyje. Oni niosą kogoś, kto nie żyje. Głosisz słowo, modlisz się. Przecież są ludzie w tej społeczności, którzy modlą się o zbór. Oni niosą. Czym jest modlitwa, jak nie niesieniem innego człowieka? Czym jest zwiastowanie Bożego Słowa, jak nie niesieniem drugiego człowieka? Pomaganie mu, wspieranie go. Ale dramatem jest to, że niesiesz kogoś, kto jest umarły, kto nie żyje, a powinien żyć. A powinien złożyć świadectwo, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał. Ta historia może mieć różne odniesienia. Mówię to, co odczuwam. Mówię to, co jest w moim sercu. I dłużej tak już nie może być. Dłużej Jezus nie może patrzeć na to, że niesiesz i ten ktoś po prostu śpi. Co chcę powiedzieć? Pewnego dnia Jezus powie dosyć. I gdy dotknie, to tylko w jednym celu, ażeby życie człowieka, żeby życie człowieka mogło z powrotem wrócić do życia. Każde jedne zmartwychwstanie, obudzenie ze snu jest dramatyczne. Zawsze jest dramatyczne. Każdy jeden stan przejścia ze śmierci do życia jest dramatyczny. Każdy jeden stan, powiadam to raz jeszcze, ze śmierci do życia jest dramatyczny. Nigdy nie był łatwy, nigdy nie był prosty. Zawsze prowadził przez różnego rodzaju dramaty. Czy chcesz, czy nie chcesz? Jezus ożywia tych, których chce. Powinieneś na to się przygotować. Gdybym zakończył w tym momencie moje zwiastowanie, kiepskim byłbym kaznodzieją. Chcę powiedzieć coś niezwykle istotnego. Coś niezwykle istotnego. W Biblii widzę trzy obrazy, kiedy ludzie przechodzą ze śmierci do życia. Widzę trzy obrazy, którymi Biblia posługuje się. Pierwszy to jest moment ojca, który karci swoje dzieci. Czym jest historia Starego i Nowego Testamentu, kiedy jest mowa, że ojciec karci swoje dzieci, jak nie tym, ażeby przejść ze śmierci do życia. Ażeby człowiek był zachowany i uratowany. I ten moment nigdy nie był przyjemny. On zawsze będzie trudny. To może sprawiać ból fizyczny i to może sprawiać ból duchowy. To może być coś, co będzie niewygodne, coś, co będzie człowieka zasmucało, coś, czego człowiek nie będzie zadowolony, ale to jest niezbędne. Ale to jest niezbędne, bo o co chodzi? Chodzi o wieczność, chodzi o życie, chodzi o zbawienie, chodzi o ratunek. Druga historia, którą widzę w Bożym Słowie, to jak złotnik przetapia szlachetny kruszec. Jak przetapia w tyglu minerał, ażeby otrzymać jak najczystszą postać jakiegoś szlachetnego materiału, czy to będzie złoto, czy będzie to co innego. Czym jest to owe przetapianie? To jest ból, to jest cierpienie, to jest niewygodne, ale o co chodzi? Bóg chce mieć coś pięknego, cudownego, czystego, coś, co będzie przynosić Mu chwałę i uwielbienie. I trzeci obraz, który widzę w Bożym Słowie, to owo przecinanie winorośli. Przecież to zawsze będzie bolało. I to ma boleć. Bo człowiek do pewnych rzeczy się przyzwyczaja, one narośnie różnymi rzeczami. I do niej się człowiek przyzwyczaja i to wszystko ma być odcięte. Czasami zostanie tylko jeden taki jeden pęd, nie ma nic. To będzie trudne. To będzie niewygodne. Ale kiedy przyjdzie wiosna i kiedy zaświeci słońce i kiedy ten pęd puści liście i kiedy z tej winorośli wyjdzie wiele gałązek, to te gałązki wydadzą owoc. Te trzy rzeczy mówią o czym? Mówią o doświadczeniu, mówią o przeżyciach, bo chodzi o życie, bo chodzi o zdrowie, bo chodzi o czystość, bo chodzi o świętość, bo chodzi o całkowitą przemianę, bo chodzi o to, żeby Bóg zaczął mieć prawdziwą, realną społeczność, taką, jaką by chciał. Gdybyśmy wiedzieli, jakie Bóg ma marzenie, jakie Bóg ma marzenia w niebie odnośnie Ciebie, jakie Bóg ma wspaniałe marzenia. I nie chodzi tutaj o dom, o samochód i o inne rzeczy. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ale jakie Bóg ma piękne marzenia, ażeby spotykać się z Tobą, żeby żyć w Jego społeczności, żeby doświadczać wiary Bożej, cudownych i wspaniałych rzeczy. To jest Boże pragnienie. To jest Boże marzenie. A my jesteśmy tylko tymi, którzy mają o tym powiedzieć. My jesteśmy tymi, którzy mają powiedzieć, że Bóg ma marzenie. Że Bóg ma pragnienie. I to pragnienie jest piękne. To pragnienie jest wyjątkowe. Bo w tym pragnieniu chodzi, ażeby mieć z Tobą społeczność. Żebyś Ty wiedział, kim jest Bóg. Żebyś Ty wiedział, gdy pójdziesz do świata, gdzie jest pełno śmierci, mroku, w ciemności, żebyś świecił i żebyś wiedział, o kim mówisz. Żebyś wiedział o Jezusie, którego znasz. Żebyś mógł powiedzieć, ja mówię Ci słowo, ale ja Go znam, ja wiem, kim On jest. Bo ja z Nim się spotykam, bo ja z Nim rozmawiam. Bo On towarzyszy mojemu życiu, bo On jest ze mną. Bo On każdego dnia jest ze mną. Jeszcze jedna rzecz. W tym dotykaniu Twojego życia, które jest zawsze dramatyczne, które sprawia ból i niewygodę. W tym jest jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego, że Twoje życie ma być przetopione, przemienione, doskonałe i święte, to w tym doświadczeniu chodzi też o duchowe wzrastanie. Powiedzcie mi, czy człowiek, który nie ma żadnych doświadczeń w życiu, czy on może duchowo wzrastać? Nie ma charakteru duchowego. Stoi w miejscu. To jest nieprzyjemne. I leżeć w szpitalu samotnie to też nie jest w porządku. Doświadczenie jest błogosławieństwem. Apostoł Paweł mówi, to jest błogosławieństwo. W tym doświadczeniu dzieją się różne rzeczy. Ale gdy masz później charakter, gdy masz wiarę, gdy masz moc, gdy masz namaszczenie i gdy pójdziesz i powiesz słowo, to będzie działać, bo to słowo będzie poparte działaniem Ducha Świętego. Bo w tym słowie będzie Boża obecność i Boże działanie. Pamiętajmy na początku tego roku, że my jesteśmy powołani do tego, żeby świecić i udowadniać światu. Ja tylko powtarzam to, co już mówiliśmy, ale ja robię to celowo, ja robię to świadomie. Ja robię to z inspiracji. Ja robię to po to, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy przypomnieli sobie, po co tutaj jesteśmy i jak jest nasze zadanie. Gdy człowiek jest pełen Ducha Świętego, gdy człowiek jest przemieniony, ukształtowany, jak mówił Mariusz, ma Boży charakter, to każde słowo, które wypowie, ma wartość i przyjemnie jest posłuchać, bo to słowo jest cenne. Bo to słowo wypowiada ktoś wyjątkowy. Bo to słowo powiada ktoś, kto jest sługą Boga. Bo to słowo jest przemyślane. To nie jest puste słowo. To jest słowo o wielkim ciężarze gatunkowym. Ono jest powiedziane w konkretnym celu. Ono jest powiedziane, ono jest wypowiedziane po to, żeby dokonać pewnej pracy, pewnej zmiany. Ono jest powiedziane po to, żeby działać. Kończę moje zwiastowanie. Apostoł Piotr powiedział, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. A autor listu do Smyrny mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Jakie masz imię? Jak myślisz, w jakim stanie jest twój duch? W jakim stanie jest twój duch? Wszystko można zmienić i wszystko można naprawić. Na nic jeszcze nie jest za późno. Na nic jeszcze nie jest za późno. Na pokutę jest jeszcze czas. Krzyż wciąż jeszcze stoi. Krew baranka wciąż ma tą samą moc. Jezus ma wciąż ten sam autorytet. Jezus ma wciąż tą samą moc oczyszczania i uświęcania. Duch Święty wciąż jest ten sam. Nigdy więcej nie miał mocy Duch Święty. Dziś ma taką samą moc, jak miał kiedyś. Jezus nigdy nie miał więcej mocy kiedyś niż teraz. Ma taką samą. Jest taka sama szansa. Jest taka sama szansa. Jeżeli Jezus Chrystus w tym zborze się zakochał, i chcę w niebie powiedzieć, że ma taki zbór w tym mieście, to zrobi wszystko. To zrobi wszystko. Dotknie wszystkiego. Dotknie wszystkiego, co nie przynosi jego życia. Zrobi wszystko. Bez względu na to, jaką cenę będzie trzeba zapłacić, on to zrobi. On to zrobi. Bo chodzi o Jego Kościół, bo chodzi o Jego lud, bo chodzi o coś, za co On umierał, za co On cierpiał, za co znosił niesamowite pohańbienie. I po prostu nie może być inaczej. Nie ma innej alternatywy. To jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu. Przygotuj się na to. Przygotuj się na to. Ale to, co chcę powiedzieć, jeżeli nawet w tym jest sąd, jeżeli nawet w tym jest sąd, to chcę powiedzieć z autorytetem i na podstawie Bożego Słowa. Nigdy w życiu, w historii ludzkości, w historii świata, Bóg nigdy nie posyłał sądu, zanim nie obmyślał planu, ażeby z tego sądu człowieka wybawić. Nigdy. Jedynie Bóg jest taki, że nawet jeżeli posyła sąd albo trudne momenty, to najpierw przygotowuje wybawienie, które gdy minie ten czas doświadczenia, gdy miną te trudne momenty, Gdy przyjdą, gdy miną te momenty, które człowiekowi mogą się nie podobać. Ale zawsze za tym będzie Boże wybawienie i masz prawo na to liczyć i możesz na to liczyć. Że w tych trudnych momentach możesz liczyć na wybawienie. I będzie to tak, jak napisane jest w Bożym Słowie, że te wszystkie trudne momenty przeminęły jak wody. Już ich dzisiaj nie ma. Ale to, czego doświadczysz, ale to, co przeżyjesz, tak ciebie umocni, tak ciebie utwierdzi, że będziesz kimś wyjątkowym. I oby było tak. I teraz puszczam wodze mojej fantazji. Kroczy Bóg Ojciec po niebie i mówi do całego stworzenia. Czy widzicie ten zbór w chodzieży? Czy widzicie ten kościół w chodzieży? Obmyty, beznagany, bez skazy, czysty i święty. A chwała jest dla mnie przyjemnością. A chwała Jego jest dla mnie przyjemnością. Nie bój się tego. Bądź wierny aż do końca. A dam Ci koronę życia. Niech tak będzie w Twoim życiu. Amen.